Warto zwrócić uwagę w liturgii niedzielnej na bardzo charakterystyczną prawidłowość. Mianowicie ścisły związek, jaki zachodzi pomiędzy tematem pierwszego czytania, zwykle ze Starego Testamentu, i Ewangelią. Zawsze między tymi dwoma czytaniami jest jakiś wspólny temat. Warto na to zwrócić uwagę, słuchając czytań w czasie niedzielnej liturgii. Wspólnym tematem dzisiaj łączącym pierwsze czytanie i Ewangelię, jak zapewne zauważyliśmy, jest pokora. Pokora i pycha jako wada przeciwna cnocie pokory. I o tym warto dziś chwilę pomyśleć, pochylić się nad tym tematem trudnym i niewygodnym. I nie ma co ukrywać, że temat pokory i temat pychy jako przeciwnej pokorze jest tematem dla nas bardzo niewygodnym. Nikt z nas nie lubi słuchać o tym, a tymczasem jest to temat bazowy, temat podstawowy, bo to właśnie na pokorze opiera się całe nasze życie duchowe, cała nasza wiara. I tym, co rujnuje naszą relację z Bogiem, jest pycha. Czym jest pokora? Często wyobrażamy sobie człowieka pokornego jako kogoś wycofanego, takiego, który przeprasza, że żyje. Są tacy ludzie tak bardzo pokorni, że aż nie do zniesienia. Nie chciałbym tu dawać przykładów niepotrzebnych, ale czasem mamy fałszywe wyobrażenie pokory. Tymczasem istotą pokory jest prawda. Prawda to jest to, co jest istotą pokory. Człowiek pokorny to ten, który zna prawdę o sobie i tą prawdą żyje. Prawdą o tym, że jest dzieckiem Bożym, że jest wyniesiony przez Boga do godności dziecka Bożego. Człowiek pokorny to ten, który żyje prawdą, że został hojnie obdarowany przez Boga, że wszystko, co ma, nie jest jego zasługą, ale darem Bożym. A zarazem człowiek pokorny to ten, który ma świadomość, jak bardzo jest słaby, jak wiele popełnia błędów, jak bardzo skłonny jest do złego. Ma więc prawdziwy obraz siebie, tego, co dobre w sobie i tego, co niestety jest złe, tego, co jest przyziemne. Łaciński termin pokora, humilitas, który zresztą jest u podstaw słowa angielskiego humble, oznacza po prostu ziemię. Humus po łacinie to ziemia, gleba. To właściwie można powiedzieć taki gnój. A więc to wszystko, co się gromadzi w ziemię. Humus. Pokora humilitas. Niektórzy teologowie wyprowadzają z tego wniosek, że pokora to jest właśnie takie zakotwiczenie w ziemi. To ta świadomość, że jestem osadzony w ziemskiej rzeczywistości. W tym, co dobre, co jest stworzone przez Boga, ale i w tym wszystkim, co jest właśnie zgniłe, zepsute, słabe. To jest pokora, prawda o sobie. Postawa człowieka pokornego więc to jest postawa normalności. Człowiek pokorny, gdy jest przez innych chwalony, prawdziwie pokorny, gdy jest przez innych chwalony i chwalony słusznie za jego osiągnięcia, za to, co dobrego czyni, nie będzie, tak jak to jest w przypadku fałszywej pokory, mówił: nie, ja to w ogóle, a tu mnie to w ogóle w tym nie było. To jest fałszywa pokora, to jest udawanie, że jestem pokorny. Człowiek fałszywie pokorny, kiedy spotyka się z uznaniem, słusznym uznaniem dla jego dobra, powie po prostu: dziękuję. Po prostu się ucieszy, że dzieło Boże przez niego, przez jego posługę się spełnia. Że w tym, co robi, w tym, co, w czym żyje, jak żyje, że jest chwała Boża. Po prostu jest normalny. potrafi przyjąć słowa uznania z radością, z wdzięcznością, ale też bez podkręcania, bez podkreślania, że no beze mnie to w ogóle świat by się zawalił. Człowiek pokorny, gdy popełni błąd, umie powiedzieć: przepraszam, to moja wina, ale też nie trapi się i nie biczuje się psychicznie tym, że popełnia błędy, bo ma świadomość, że jest w nim wiele dobra. Człowiek pokorny właśnie to jest ten, który widzi, tak jak kierowca patrzy przed siebie, ale też obserwuje, co jest za nim, patrząc w lusterko. Tak jest z człowiekiem pokornym, który widzi dobro w sobie i wokół siebie, ale też i widzi zło, które czasem go dotyka. Tymczasem wadą przeciwną pokorze jest pycha. Pycha to jest właśnie życie w fałszu, w kłamstwie. Człowiek pyszny to ten, który podkreśla to, co mu się nie należy, domaga się tego, co mu się nie należy. Człowiek pyszny, a właśnie rozpatrzenie wady pychy pozwala nam lepiej widzieć, czym jest pokora na zasadzie przeciwieństwa. Człowiek pyszny to taki, który przede wszystkim siebie wstawia w centrum wszystkiego. Ja jestem najważniejszy. Wszyscy wokół mnie muszą się kręcić. Tak jak ci biesiadnicy z dzisiejszej Ewangelii zajmują sobie pierwsze miejsca. Chcą się dowartościować bliskością nadzwyczajnego gościa, jakim jest Chrystus. Czyżby sami nie mieli poczucia własnej wartości, że przez bliskość z Mistrzem chcą się dowartościować? To jest właśnie pokora, to są kompleksy. I są tacy ludzie, którzy podkreślają, z kim oni się nie spotkali, z kim się nie widzieli. Ileż to razy, pracując w duszpasterstwie przed wielu, wielu laty, bo od 31 lat pracuję na uniwersytecie, ale w pierwsze 5 lat kapłaństwa pracowałem w dużej 18-tysięcznej parafii i chodząc po tak zwanej kolędzie, ile razy spotykałem takie sytuacje, że ktoś wiesza portret ze spotkania z papieżem, zdjęcia, jak to spotykał się z papieżem. No i oczywiście rozmowa była wokół tego, że uścisnąłem rękę papieża. No dobrze, wspaniale. Tylko czy to coś wniosło do twojego życia? Czy to, że otarłeś się o wielkich ludzi, czy to sprawiło, że żyjesz lepiej? Czasem bywa zupełnie inaczej. Właśnie to jest pycha, to jest próżność, kiedy człowiek chce siebie dowartościować kosztem innych, bo nie ma własnych zasług, bo nie współpracuje z łaską Bożą, nie współpracuje z tym, co Bóg mu daje, a ogląda się za czymś innym. Bardzo związaną z pychą jest zazdrość. Zazdrość to jest taka postawa, którą często ludzie młodzi, studenci mówią, że to jest taka postawa psa ogrodnika, pies ogrodnika. Sam nie zje tych owoców, ale też nie pozwoli, żeby ktokolwiek je wziął. Właśnie zazdrość to jest smutek, to jest złość z powodu dobra, jakie jest udziałem innych ludzi, ale który nie jest i nigdy nie będzie moim udziałem. Bo każdy ma sobie przydzielone dobro. Jeżeli zazdroszczę, to zachowuję się w sposób nieracjonalny, bezsensowny. Zazdroszczę komuś urody. Jego uroda jest jego urodą, a moja jest taka, jak jest. Więc i tak nigdy ta czyjaś uroda nie będzie moim udziałem. Każdy jest piękny na swój sposób. Ktoś zazdrości komuś znajomości, zazdrości mu zamożności. Tylko często nie zdaje sobie sprawy, że ta zamożność, która jest przedmiotem zazdrości, nie przyszła tak po prostu z deszczem z nieba, ale jest owocem ogromnego wysiłku, ogromnego trudu, na który mnie nie było stać. Mnie nie chciało się pracować. Ktoś pracował i dorobił się. A ja zamiast się wziąć do roboty, po prostu tylko się złoszczę z tego powodu i zazdroszczę. I nic z tego nie mam. Właśnie to jest też przejaw pychy. I wiele takich innych można byłoby dawać wskazań pokazujących, jak bardzo jesteśmy uwikłani w grzech pychy. Niestety mistrzem pychy, który nie znosi pokory jest szatan. Szatan, jak głosi nam tradycja teologiczna, wczesnochrześcijańska tradycja teologiczna, tego nie ma wprawdzie w Piśmie Świętym, ale jest w nauczaniu Kościoła, pierwotnie przy stworzeniu świata był aniołem światłości. Jego imię Lucyfer, łacińskie, oznacza, że niósł światło przed Bogiem, więc był kimś bardzo bliskim Boga i uwierzył, że jest tak wielki, że może konkurować z Panem Bogiem. Okazał się pyszny. Zamiast pokornie uznać, że źródłem świętości, źródłem owego światła jest Bóg, któremu służę, Lucyfer siebie uznał równym Bogu, a może nawet wyższym od Boga. Okazał się pyszny. Dlatego został przez Boga odtrącony, a właściwie sam się odciął od Boga, skazując się na wieczne potępienie. I właśnie to zły duch, szatan, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa i zabójcą, jest zazdrosny o miłość, jaką Bóg ma do człowieka. Robi wszystko, co może, aby przeszkodzić nam w tym doświadczeniu, że jesteśmy przez Boga kochani, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Sam zgrzeszył pychą i stale kusi człowieka, aby buntował się przeciwko Bogu, aby mówił tak jak on: non serviam, nie będę służył. Stale kusi człowieka do tego, aby zamiast być posłusznym, pokornym wobec Boga, żyć w prawdzie, okłamywać samego siebie, uważać siebie za kogoś innego, kogoś większego niż się jest w rzeczywistości. Trzeba więc bardzo bronić się przed pokusą pychy, natomiast stale wychowywać się do postawy pokory, właśnie tej postawy prawdy. Jak to robić? Jak uczyć się pokory? Bo to nie jest coś, co nam przychodzi samo. Człowiek jest tak skonstruowany, że ręce składają się do siebie. Więc mamy coś w naturze, że stale siebie stawiamy w centrum. To jest pewna skłonność. Może to jest ta pozostałość po grzechu pierworodnym, że mimo wszystko gdzieś w nas odzywa się ta próżność, ta pycha, egoizm, ja, moje. Trzeba więc stale siebie korygować. Znowu, tak jak kierowca. Im szybciej jedzie, tym musi baczniej obserwować drogę. I wiemy, że czasem nawet na autostradzie potrzebne są minimalne korekty ruchu samochodu kierownicą, bo jeżeli by się kierownicę zablokowało, to wcześniej czy później wylądujemy poza autostradą. Tak samo jest i w życiu duchowym chrześcijanina. Jeżeli nam zabraknie tej ustawicznej, choćby subtelnej na co dzień korekty, to po jakimś czasie możemy się znaleźć daleko poza tą drogą prowadzącą nas do nieba, do zbawienia. A zatem jak siebie wychowywać do pokory? Tutaj można wskazać na dwie rzeczy. Po pierwsze, na naśladowanie Najświętszej Maryi Panny Jezusa Chrystusa. Ale bardziej praktycznie to uczymy się pokory poprzez wdzięczność. Zauważmy, człowiek pokorny to ten, który dziękuje. Pyszałek żąda. Jemu się zawsze coś należy. Ma zawsze roszczeniową postawę. I po tym bardzo łatwo poznać, kto jest pokorny, a kto jest pyszny. Ktoś, kto potrafi dziękować, kto jest wdzięczny, kto okazuje radość z otrzymanego dobra, wdzięczność wobec Boga, wobec ludzi, ten jest pokorny. Pyszałek zawsze ma mało, zawsze żąda. Panie Boże, daj to, Panie Boże, daj tamto. Ale rzadko kiedy w modlitwie powie: Boże, dziękuję Ci. Więc właśnie pierwszą lekcją pokory jest nasza wdzięczność wobec Boga. Za to, co mam. Radość z powodu tego, co mam. Obudziłem się dziś rano. Boże, dziękuję Ci za kolejny dzień życia. To jest postawa pokory. Ktoś uśmiechnął się do mnie na ulicy, ktoś mi podał rękę, usłyszałem coś miłego. Panie, dziękuję Ci. W tym jest Twoja miłość, Twoja dobroć. Właśnie poprzez proste, częste gesty wdzięczności wobec Boga, wobec ludzi, uczymy się pokory. Bo dziękując, uznajemy, że dobro, które jest w nas, dobro, które czynimy, bo taka jest prawda, czynimy dobro, nie tylko zło. Właśnie wdzięczność nam uświadamia, że to dobro nie jest nasze. Ono przychodzi z zewnątrz. Zostaliśmy obdarowani. Człowiek pyszny powie, ja, moje. Nikt nie jest lepszy ode mnie. Ja jestem najważniejszy. Więc właśnie lekcja pokory to wdzięczność. A druga lekcja to naśladowanie. Jezusa Chrystusa, który o sobie powiedział, że jest cichy i pokornego serca. Bóg Stwórca staje się człowiekiem, schodzi na poziom człowieka, aby dźwignąć człowieka. To jest wielka pokora. A Najświętsza Maria Panna, stając się Matką Boga, najważniejszą kobietą na świecie, we wszystkich czasach, mogłaby powiedzieć tak, niech wszyscy królowie do mnie przyjdą, proszę bardzo, orszak sług. Tymczasem mówi o sobie, oto ja, służebnica pańska. I nie tylko mówi o służeniu, ale służy. Bo jak wiemy z Ewangelii Łukaszowej, Maryja zaraz po zwiastowaniu, zaraz po tym, jak stała się Matką Boga, idzie z pośpiechem, pośpiesznie do swojej krewnej, aby jej służyć. Potem na weselu w Kanie Galilejskiej miałaby prawo zasiadać na pierwszym miejscu przy stole weselnym, być ważniejszą niż ci nowożeńcy. A tymczasem kręci się gdzieś tam wśród sług, obserwuje, czy wszystko jest w porządku, służy. I gdy zabrakło wina, zatroszczyła się o to. Mówi do swego Syna Jezusa, Synu, wina nie mają. To jest postawa służby, tej, która jest królową wszechświata. To jest postawa pokory. I takiej postawy trzeba nam się uczyć. O pokorę trzeba też się modlić, bo to jest łaska. Nikt z nas nie ma w sobie pokory z urodzenia. Mamy w sobie pychę z urodzenia. Dlatego o pokorę trzeba nam się modlić. Modlić do Najświętszej Maryi Panny, do świętych, którzy dlatego stali się świętymi, że byli pokorni, że żyli w prawdzie, że żyli wdzięcznością do Boga za wszelkie dobro, które stało się ich udziałem.